Witam Was bardzo serdecznie. Jak się macie? Polakom jest trudno zadawać to pytanie, tak? Coraz lepiej. O, mój tata jest świetnym przykładem. Coraz lepiej. Jak się macie, to jedno z takich niewinnych pytań, które nie mają większego znaczenia, tak? Jest to tylko pytanie, które dotyczy tej chwili. Dzisiaj spróbujemy zadać pytania, które są o wiele ważniejsze. Pamiętam, podczas moich studiów we Wrocławiu miałem takiego profesora, który może był najlepszym profesorem na tej uczelni. Na zajęcia przylatywał samolotem z Warszawy. I bardzo szybko mówił, miał duży zasób wiedzy, więc bardzo chciał się tą wiedzą z nami podzielić, więc mówił szybko i dużo, ale słuchało się go całkiem ciekawie. Ale w pewnym momencie, kiedy kierował dyskusją między studentami, powiedział, to jest świetna odpowiedź na, to jest świetne pytanie na pańską odpowiedź. Czyli pomylił się, tak? Miał powiedzieć, to jest świetna odpowiedź na pańskie pytanie. Ale się pomylił i powiedział, to jest świetne pytanie na pańską odpowiedź. I z kolegami z roku śmialiśmy się długo z tej wypowiedzi, ale po latach okazało się, że ta wypowiedź w pewnym kontekście ma sens. Przez przypadek profesor powiedział coś bardzo, bardzo ważnego. Słowo Boże jest odpowiedzią na największe pytania, jakie człowiek zadaje. Każda część Pisma Świętego, każdy werset, fragment są odpowiedzią. Jednak, żeby tą odpowiedź z tekstu wyciągnąć, wyłonić, trzeba zadać odpowiednie pytanie. Już trzeci raz patrzymy na początek listu do Filipian, który obecnie poznajemy. I zadajemy pytanie za pytaniem. Kiedy siedzę za biurkiem i czytam list do Filipian, w mojej głowie pojawiają się dziesiątki, może setki pytań i odpowiedzi na nie. Więc zadajesz sobie pytanie, odpowiadasz i tak wiele, wiele razy, aż wyłonisz z tych pytań i odpowiedzi coś, co ma znaczenie dla nas dzisiaj. Więc wykład w niedzielę jest sumą wyselekcjonowanych odpowiedzi. Ale żeby dobrze je wybrać, pytania i odpowiedzi, które są tam w tekście, nie wystarczy patrzeć własnymi oczami na rzeczywistość, bo to, co mówię, interesowałoby tylko mnie. Aby zbudować most między Słowem Bożym, a życiem człowieka, trzeba też patrzeć na rzeczywistość oczami innych ludzi. Dlatego lubię rozmawiać z ludźmi, słuchać ich, kiedy mówią na różne tematy, niekoniecznie te związane z Bogiem, bo pozwala mi to popatrzeć na rzeczywistość z innej perspektywy niż moja własna. I w końcu dostrzec coś, co jest istotne dla nich, a może dla mnie wcale nie jest takie istotne. Od ostatniego wykładu, który mówiłem z listu do Filipian, minęło 2 tygodnie i w ciągu tych 2 tygodni miałem 3 takie okazje do rozmów z ludźmi spoza mojego kręgu znajomych na różne tematy, ale dzięki tym spotkaniom mogłem z innej perspektywy popatrzeć na rzeczywistość, to jak ludzie świat postrzegają. Jedną z takich rozmów prowadziłem w samochodzie, jadąc autostradą A4 w kierunku Wrocławia. Obok mnie siedział mój kolega z dawnych lat. Rozmowa z nim sprawiła, że zadałem sobie bardzo ważne pytanie. Będzie to jedno z 2 pytań, które chcę zadać dzisiaj nam wszystkim. Czasami wśród tych wielu mało istotnych pytań pojawia się jedno bardzo istotne, kluczowe. Pytanie, od którego wiele zależy. Nasza rozmowa zaczęła się od tematu relacji między wiarą a nauką. On jako pracownik naukowy obstawał przy założeniu, że wiara nie ma nic wspólnego z nauką. W jakimś sensie, chociaż mnie szanuje, w jego głosie było słychać drwinę z mojego podejścia czy postrzegania rzeczywistości. Ale ja nie zniechęcam się czymś takim. Każdy człowiek ma prawo patrzeć na rzeczywistość tak, jak uważa. Więc w uczciwej rozmowie z moim kolegą użyłem argumentów Blaise'a Pascala, człowieka, który jest uważany za architekta nowoczesnej cywilizacji, za człowieka nauki. Bo to właśnie on, sam Pascal, genialny naukowiec, powiedział: serce ma swoje racje, których rozum nie zna. Świat nauki to jest świat rozumu, ale Pascal mówił, oprócz rozumu jest jeszcze serce. Ono ma swoje racje, rozum nie jest w stanie ich pojąć. 23 listopada 1654 roku Pascal zapisuje w swoim dzienniku następujące słowa: całkowicie oddaję się Jezusowi Chrystusowi, mojemu Zbawicielowi. Więc moja rozmowa z moim kolegą się toczy. On twierdzi, że nauka z wiarą nie ma nic wspólnego, że naukowcy drwią z tematów duchowych. Ja mówię mu: popatrz na Pascala, człowieka nauki, który uważał, że jego grzechy zostały wybaczone, a Boża łaska i Boża miłość są w stanie przywrócić ludziom życiową harmonię. I Pascal doświadczył relacji z Bogiem, rzeczy, która wykracza poza granice naukowego poznania. Czy rzeczywiście tak jest, że wiary i nauki nie da się połączyć? Nasza rozmowa toczyła się dalej. W związku z moimi argumentami mój kolega wyciągnął troszkę mocniejsze i powiedział do mnie: te wasze małe grupy, miał tutaj na myśli studium w małej grupie, był kiedyś uczestnikiem kilku takich spotkań, to przecież jest tylko zaglądanie w samego siebie, leczenie samego siebie. Ja rysowałem perspektywę, w której mówię, że Bóg jest sprawcą wszystkiego w naszym życiu. On mówi: nie, to wy sami siebie zmieniacie. I on zna naszą wspólnotę w jakimś tam stopniu, widzi pewne zmiany w życiu ludzi. Jest to swego rodzaju fenomen w dzisiejszym świecie. Ale jeżeli on założy, Bóg nie istnieje, to musi inaczej odpowiedzieć na to pytanie, skąd w nas te zmiany. Jakoś musi odpowiedzieć, więc tworzy odpowiedź: robicie to sami. To spotkanie pozwoliło mi popatrzeć z boku na pewne sprawy, bo ktoś stojący z boku, patrząc na moje życie, czy na życie naszej wspólnoty, zadaję sobie tak ważne pytanie. Skąd takie zmiany w życiu tych ludzi? Co sprawiło, że niektórzy potrafili się pozbierać z zupełnego dna, wejść na wyżyny? Skąd to pochodzi? Jakie jest tego źródło? Skąd ten fenomen? I to jest ogromne pytanie, ważne. Oczywiście ludzie, którzy zakładają, że Boga nie ma, muszą znaleźć sobie odpowiedź, która pasuje do ich światopoglądu. Ale dla nas to pytanie jest równie ważne. Wcześniej je lekceważyłem, dlatego że patrzyłem tylko na tą rzeczywistość swoimi oczami. To znaczy, dla mnie odpowiedź na to jest oczywista. Ale pomyślałem, skoro ludzie to widzą i zadają to pytanie, może nie dla wszystkich ta odpowiedź jest tak rzeczywista. Dla mnie to zdanie, zaglądacie w samych siebie, uleczacie samych siebie, jest absurdem. Choćby z tego powodu, że tego typu myślenie jest cechą innych religii sprzecznych z chrześcijaństwem. Religii, gdzie przez jakieś wyrafinowane stany umysłu zaglądasz w samego siebie. Możesz sam siebie poznać. Możesz sam oczyścić swoje życie z tego, co do niego przywarło, a jest negatywne, i doświadczyć jakiegoś uwolnienia. Mój kolega myślał, że mówi o sprawach naukowych. tak naprawdę jego punkt widzenia to punkt widzenia innej religii. Religii, której nie da się pogodzić z chrześcijaństwem. Skąd więc biorą się dobre zmiany w naszym życiu? Jest to ważne pytanie. Kiedy wracałem już do Bielska, jechałem sam w samochodzie, rozmyślałem o tym wszystkim. No i zauważyłem, że dwa poprzednie wykłady, które prowadziłem z listu do Filipian, mówiły wiele o człowieku. Na przykład ciągle mówimy Paweł, apostoł Paweł i Tymoteusz, mówimy o ich relacji, mówimy o tym, jak się poznali, jak Paweł wziął Tymoteusza w podróż. Ciągle mówimy o człowieku. Pokazujemy współpracę tych dwóch jako pewien wzorzec. Mówimy o człowieku. Pokazujemy oddanie Pawła, który płaci wielką cenę, także fizycznie, za to, że głosi Ewangelię. Znowu mówimy o człowieku. Pokazujemy w końcu kościół Filipi, tych ludzi tam. Mówimy o człowieku, o ludziach. Pokazujemy kulturę, jaką reprezentowali, atmosferę, którą tworzyli ludzie, czyli mówimy o człowieku. Patrząc oczami człowieka z zewnątrz, zrozumiałem, że ktoś może mieć wrażenie, że niewiele miejsca pozostawiamy dla Boga. Ciągle o ludziach, Paweł, Tymoteusz, Filipianie, ich wzorce. I chociaż jest to nieprawda, można mieć takie wrażenie. I to mnie skłoniło, by zadać dzisiaj to ważne pytanie. Pytanie tak naprawdę o fundamenty naszej wiary, o fundamenty naszej nadziei. Czy jest ona skierowana naprawdę w stronę Boga, czy na nas samych i na nasze siły? I to jest pierwsze duże pytanie, które chcę dzisiaj zadać. Na co liczysz? Na co ja liczę? Czy na Boga, czy na samego siebie? To jest ogromne pytanie, dlatego że od odpowiedzi na nie wiele zależy. To są dwie różne drogi w przyszłości. Zależy, jak odpowiesz. Czy odpowiesz, liczę na Boga, czy odpowiesz, liczę na siebie. To jest jak skrzyżowanie, tych dróg nie da się ze sobą połączyć. To są dwa różne sposoby myślenia, dwa różne sposoby funkcjonowania w tym świecie. Więc ktoś może mieć wrażenie, Dawid, mówisz ciągle o ludziach, ale czy to jest prawda? Dlatego proszę, żebyśmy zaglądnęli jeszcze raz na pierwsze wersety listu do Filipian i dostrzegli tam kilka innych rzeczy. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi wraz z biskupami i diakonami. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. I werset szósty. Mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Za dużo, Dawid, mówisz o człowieku. Wystarczy pobieżnie przeczytać te wersety, by dostrzec, że one w żadnym miejscu nie mówią o sile człowieka. Nigdzie tu nie jest napisane, że źródło zmian to człowiek sam w sobie, jego własne możliwości. Nie ma tego w tym tekście, nie ma tego w Nowym Testamencie, bo jest to sprzeczne z wiarą. W tekście nie znajdujemy nawet śladów takiego myślenia. Nawet ignorant pewnych zasad hermeneutyki, czytając ten tekst, powie, faktycznie, to nie jest mowa o człowieku. Paweł i Tymoteusz, okej, to ludzie, ale są sługami Chrystusa. Do świętych Filipi, którzy są w Chrystusie Jezusie. W końcu łaska wam od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. I werset szósty. Paweł mówi, całe dzieło waszego życia rozpoczął Bóg i on je dokończy. I to ciekawe, że mówi to apostoł Paweł, który zakładał tą wspólnotę, który głosił tam Ewangelię za wielką cenę. Ten, który teraz pisze list, żeby tych ludzi umocnić. On mówi, to jest dzieło Boga. Ja tylko jestem Jego sługą. Więc Paweł jasno pokazuje, że wszystko w życiu chrześcijan zależy od Boga. On jest autorem zmiany. 2 tygodnie temu, a może 3, 4, mówiliśmy, że chodzi o przemianę naszego życia. No w jaki sposób? Czy sami mamy tej przemiany dokonać? Nie, jest to dzieło Boga, które On rozpoczyna i On go dokończy. Jest to dzieło zbawienia. Niektórzy ludzie myślą, zbawienie to jest tylko kwestia tego, gdzie spędzę wieczność. To znaczy, że miejsce mojego przeznaczenia zostało zmienione, ale to nieprawda. Zbawienie dotyczy także życia tutaj na ziemi. Jest jego aspekt, który nazywamy uświęceniem, czyli życiem, które zbliża się w podobieństwie do życia Jezusa Chrystusa. Więc może ktoś z zewnątrz powie, Dawid, mówisz o człowieku. Tak, mówię o człowieku, mówię o apostole Pawle, ale w tle tego wszystkiego naszym a priori założeniem jest to, że autorem wszystkich zmian i mocy do tych zmian jest Bóg. Gdyby zostawić to, co my potrafimy, nasze starania, nasze pragnienia, a usunąć z tego równania Boga, wszystko od razu się posypie. Nic tam nie zostanie. Zostanie nam jakiś ludzki... Apostoł Paweł, zanim się nawrócił, był faryzeuszem. Było to czysto ludzkie. Była to wiedza, była to ludzka dyscyplina, ale nie było tam Bożego pierwiastka, Bożego Ducha, który tym kierował. Gdyby usunąć z naszego równania Boga, nic nam nie zostaje. Nie ma Kościoła. Więc to jest nasze założenie wstępne. Bez niego żadne nasze rozważanie nie ma sensu. I chciałbym prosić was, byśmy tak patrzyli na nasze odkrycia z listu do Filipian. Wiele będziemy mówić o ludziach, będziemy się przyglądać wspólnocie Filipii, bo w jakimś sensie jest ona wzorcowa, ale w żadnym wypadku nie oznacza to tego, że to chodzi o ludzi, o ich siły, o ich możliwości. Autorem tego wszystkiego był Bóg. Więc jest to ogromne pytanie, wielkie pytanie, które zadają chrześcijanie i nie tylko, skąd zmiany w życiu człowieka? I chciałbym dzisiaj to pytanie teraz odwrócić w naszą stronę, czyli zrobić z niego osobiste pytanie każdego z nas. Na czym opieram swoje życie? Na czym opieram nadzieję na jutro i na całą moją przyszłość? Czy na sobie, czy na Bogu? Kiedy czytamy Słowo Boże, zadajemy wiele pytań, by uzyskać odpowiedzi. Ale w pewnym momencie z tego słowa wyłania się pytanie, na które my musimy odpowiedzieć. I to jest jedno z nich. Na czym opieram swoje życie? Moją nadzieję na następne dni. Co jest fundamentem mojego życia? Bóg czy ja sam? Apostoł Paweł i Filipianie odpowiedzieli już na to pytanie. Mamy tego świadectwo w Nowym Testamencie. No ale dzisiaj jest nasz czas i czas na naszą odpowiedź. Na czym opierasz swoje życie? Czy na tym, co sam sobie obiecasz? Lubimy to, prawda? Obiecuję sobie, że do końca roku zrobię to i tamto. Tym razem ja już nie popełnię błędu, bo jestem nauczony. Czy oprzesz swoje życie na tym, co Bóg ci obieca? Od tego pytania zależy bardzo wiele. Zależy droga, którą pójdziemy. Czy będzie to droga, którą wskaże Bóg i na której jest przewodnikiem? Czy będzie to droga naszego umysłu, naszych wyborów, naszej mądrości, którą pójdziemy bez Niego? Nie jest to pytanie teoretyczne. To pytanie ma wielką siłę, dlatego że dotyczy naszych wyborów. Dotyczy naszego codziennego życia. Gdybyśmy mieli kilka prób tego życia, moglibyśmy postąpić inaczej, ale mamy jedno. Dlatego to pytanie jest tak ważne. Apostoł Paweł, Tymoteusz, Filipianie, ludzie, których poznajemy przez ten list, dokonali kiedyś wyboru, że pójdą drogą za Bogiem. Moje pytanie brzmi do nas, czy dokonałeś już wyboru? Może go masz jeszcze przed sobą. Do tej pory wierzyłeś w siebie. To jest dosyć proste, tak? Kiedy wierzymy we własne siły. Teraz nam się uda, mówimy. A może już wiesz, że wcale tyle sił nie masz, żeby temu sprostać wyzwaniom tego życia. Ewangelia trafiła do nas na różnym etapie naszego życia, w różnym wieku. Niektórzy z nas zawierzyli swoje życie Bogu już w dzieciństwie i wszystkie ich kolejne wybory tylko to potwierdzały. Niektórzy w młodości, kiedy zobaczyli, w jakimś sensie doświadczyli brudu tego świata, czy zła, grzechu, wtedy zdecydowali się, chcę powierzyć moje życie Bogu. A niektórzy słyszeli Ewangelię kilka razy, ale za każdym razem mieli jakąś wymówkę i mówili, może kiedyś. Na nowo skomplikowali swoje życie, czasami nieodwracalnie. I kolejny raz Ewangelia do nich trafia z zaproszeniem, by wejść na drogę, w której Bóg przewodzi. Jezus, kiedy obchodził różne krainy, po jakimś czasie wracał w to miejsce. Na pierwszym spotkaniu z Nim ludzie się Go bali. Mówili, odejdź z naszych granic. Ale za drugim razem już Go przyjmowali chętnie. I tak też jest w życiu niektórych z nas. Słyszeliśmy Ewangelię wcześniej, ale mieliśmy jakieś obawy. Dzisiaj Ewangelia znowu do nas trafia. Więc możliwe, że dzisiaj wśród nas są osoby, przed którymi jest jeszcze ten wybór, jaką drogą pójść. Część z nas wybrała, część z nas od lat idzie za Chrystusem, a część może jeszcze tego nie zrobiła. Jest wśród nas wielu młodych ludzi, którzy dopiero poznają te wszystkie prawdy. Możliwe, że ten wybór jest jeszcze przed nimi. Komu ufać? Czyj pomysł na moje życie jest lepszy? Boga, bo o tym mówi Ewangelia, czy mój własny? Od tego wyboru wiele zależy. W Księdze Przysłów znajdujemy taką obietnicę: z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku. Myśl o Nim na każdej drodze, a On twoje ścieżki wyrówna. Jeżeli jesteś człowiekiem, który ma ten wybór jeszcze przed sobą, może słyszysz tę prawdę pierwszy raz, a może słyszałeś ją wiele razy i odrzucałeś i wybierałeś swoje ścieżki. Jeżeli jesteś takim człowiekiem, to zachęcam cię, byś oparł swoją nadzieję na Bożych obietnicach i Jemu zaufał. Biblia mówi o tym, że człowiek, który wybiera zaufanie Bogu, nie będzie zawstydzony. A ci, którzy wierzą we własną siłę, będą poniżeni. Oczywiście taka retoryka zastraszania nie jest dobra, tak? Jeżeli nie pójdziesz za Bogiem, to wszystko się zepsuje. I ten werset nie mówi o tym, że wszystko się zepsuje. Mówi o tym, co jest pozytywne. Mówi, jeżeli zaufasz Bogu, porzucisz swój rozsądek, w sensie przekonanie o tym, że masz rację i że twoja droga jest najlepsza, to On twoje ścieżki wyrówna. Czyli Bóg się zaangażuje, żeby wyrównać twoje ścieżki. Pascal jako naukowiec był zdumiony tym, do czego zdolny jest człowiek sam z siebie. Jak potrafi się rozwijać, jak wiele może osiągnąć w dziedzinie nauki. Wtedy równi z nauką traktowano sztukę, I on był pod wielkim wrażeniem tego, jak wspaniałe dzieła potrafi stworzyć człowiek. Ale był jednocześnie przerażony tym, że ci sami ludzie, którzy to tworzą te piękne, wspaniałe, mądre rzeczy, są jednocześnie pełni złości, hipokryzji, nawet nienawiści do samego siebie. I wtedy, te kilka wieków temu, nauka nie rozwiązała problemów zła, cierpienia, śmierci. I tak jest do dzisiaj. I Pascal jako człowiek nauki mógł powiedzieć: wspaniale, jako ludzie odkrywamy pewne rzeczy, jesteśmy mądrzy. Ale co z tego, jeżeli w codziennym życiu przegrywamy? Nauka, nowe technologie nie rozwiązały podstawowych problemów, z którymi zmaga się współczesny człowiek. Co z tego, że masz większą wiedzę, masz do niej dostęp w jednej chwili? Co z tego, że masz w ręku najnowsze technologie, jak sobie nie radzisz sam z sobą? Albo co z tego, że ludzkość robi wielkie postępy w wielu aspektach, jeżeli równocześnie nie potrafi utrzymać pokoju na świecie, a tym bardziej najbliższych relacji w rodzinie na odpowiednim poziomie? Pascal wiedział, że nauka nie rozwiąże podstawowych problemów człowieka i zdecydował powiedzieć: całkowicie oddaję się Jezusowi Chrystusowi, mojemu Zbawicielowi. I dzisiaj to stawia przed nami to wielkie pytanie: jaką drogę ty wybierasz? Dla mnie jest to niezwykłe, co Bóg może zrobić z człowiekiem po nawróceniu. Jakiego dzieła może dokonać? I to dzieło jest o wiele wspanialsze od dzieł nas, ludzi. To temat na osobny wykład. To jest temat, w którym można umieścić ilustrację życia wielu z nas. Jakich cudów Bóg dokonał? Jakich rzeczy dokonał, których nauka nie potrafiła? Ludcy specjaliści nie potrafili. Dzisiaj nie mamy w tym wykładzie na to miejsca, więc spróbuję tylko narysować pewną perspektywę, którą sugeruje nasz fragment listu do Filipian. Filipianie wybrali drogę za Bogiem, tak? Czyli oni mieli ten wybór i to był trudny wybór, dlatego że otoczenie im nie sprzyjało. My dzisiaj się mamy dobrze. To, czy wybierasz drogę za Bogiem, czy nie, nie kosztuje cię tak wiele, jak kosztowało wtedy. Więc oni wybrali drogę za Bogiem, zdecydowali się powiedzieć, tak jak Pascal: oddaję się Jezusowi Chrystusowi, mojemu Zbawicielowi. No i pytanie, skoro tak wybrali, to czego Bóg dokonał w ich życiu? Jakiego dzieła? Kiedy wrócimy do pierwszego wersetu z listu do Filipian, czytamy tam: Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i diakonami. Pierwszy werset jest już świadectwem tego, jakiego dzieła Bóg dokonał wśród tych ludzi. Nasz werset kończy się słowami: wraz z biskupami i diakonami. We wspólnocie Filipii były trzy poziomy wzoru, oddania i odpowiedzialności. Oczywiście to słowo biskup dzisiaj ma inne znaczenie, od razu mamy pewne skojarzenia, ale ważne jest, by odkryć to, co ono oznaczało w tamtych czasach, nie co oznacza dzisiaj. Biskup to inaczej starszy, czyli ktoś, kto opiekuje się czy zarządza lokalną wspólnotą. W pierwszych wiekach każda lokalna wspólnota zazwyczaj miała kilku takich biskupów, czyli starszych. Dosłownie to słowo oznacza ten, który sprawuje nadzór. Czyli jest odpowiedzialny za radzenie sobie ze wszystkimi sprawami wewnętrznymi lokalnego kościoła. Pojawiają się także diakoni. Diakoni dosłownie oznacza opiekunowie. Były to osoby pełniące różne zadania w lokalnej wspólnocie, nie tak odpowiedzialne jak biskupi, ale ale istotne ze względu na funkcjonowanie wspólnoty. A wszyscy chrześcijanie we wspólnocie Filipi są nazywani świętymi, tak? W tym biskupi i diakoni. List do Filipian został napisany około 10 lat po tym, jak powstała tam wspólnota. I w tym czasie, tych 10 lat, widzimy, że apostoł Paweł daje nam świadectwo tego, że powstała tam pewna struktura wzoru. Możliwość patrzenia na dobre wzorce w dzisiejszym świecie jest to luksus. Uświadomiłem to sobie podczas spotkań dla małżeństw, którego jestem uczestnikiem razem z żoną. W pewnym momencie podczas spotkania padło pytanie, w jaki sposób rozwiązywano konflikty w twoim rodzinnym domu? No i było nas w tej grupie kilka małżeństw i byłem zaskoczony tym, że ludzie praktycznie nie mają pozytywnych doświadczeń w tym temacie. A co to oznacza? Że większość z tych młodych ludzi dystansuje się do modelu, który reprezentowali rodzice. Większość chciałaby żyć inaczej, niż oni żyli w swoim małżeństwie czy w rodzinnym domu. Większość chciałaby stworzyć inny dom. No ale czy to wystarczy, że ktoś chce żyć inaczej? Oglądanie dobrych wzorców jest dzisiaj luksusem. I większość z nas tego luksusu nie doświadczyła w swoim domu. A jeżeli człowiek nie widzi dobrych wzorców, to jak żyje? On musi, jakiś model, do którego się porówna, musi skądś wziąć, tak? Więc niestety często bierze je z telewizji na przykład, tak? Jak powinno wyglądać w dobrym domu, z jakiegoś tam serialu. To jest luksus, widzieć na własne oczy dobry wzór życia. A biskup w tamtych czasach był to człowiek, na którego mogłeś patrzeć jako na wzór. I Paweł walczył o to, by wspólnotom lokalnym, które zakładał, przewodzili ludzie, którzy ten wzór stanowili. Nie pozwalał na coś takiego, że wspólnocie przewodzi ktoś, kto jest wzorem, złym wzorem w jakiejkolwiek z dziedzin życia. Dzisiaj mówi się, że nie ma dla współczesnych ludzi autorytetów, tak? Ludzie, którzy są u władzy, nie chcemy ich wcale naśladować. To nie są dla nas autorytety. Więc mamy deficyt wzorców w naszym świecie, w naszej kulturze. I to jest luksus, kiedy na odpowiedni wzorzec możesz patrzeć. Więc człowiek chciałby inaczej żyć, chciałby coś zmienić, nie chciałby powtórzyć błędów swoich rodziców. Chciałby, żeby jego relacje w małżeństwie wyglądały lepiej niż u jego rodziców i tak dalej, i tak dalej. Ale skąd zaczerpnie lepszy model? Większość Polaków nie ma skąd zaczerpnąć. W tamtych czasach apostoł Paweł zakładał wspólnoty, niektóre składały się w większości z pogan. Tam życie wyglądało jeszcze inaczej niż u nas. Na przykład w aspekcie moralności czy seksualności była zupełna rozwiązłość. Był o wiele trudniejszy temat niż jest dzisiaj. Dlatego tak ważne było, jaki wzorzec przedstawiają ci, którzy są odpowiedzialni za coś we wspólnocie. Po to, by każdy nowo nawrócony chrześcijanin mógł porównać się z jakimś modelem, mógł uwierzyć, że mogę żyć tak jak on. Apostoł Paweł w innym miejscu mówi: jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a to wszystko stało się nowe. Kiedy ludzie się nawracali w pierwszym wieku, chcieli zmienić swoje życie, zostawić całe to życie grzeszne za sobą. I chcieli powtarzać tego, co robili przodkowie. Dla nich to już było obrzydliwością. I apostoł Paweł mówi, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, to wszystko jest nowe. Pytam dzisiaj o to, jaką drogę wybierasz, czy drogę za Chrystusem, czy drogę o własnych siłach. Droga za Chrystusem jest szansą dla człowieka, by zacząć od nowa, ale już na zupełnie innych zasadach. Jest szansą, by przerwać błędy powtarzane w rodzinie od pokoleń i zacząć coś od nowa, na innym fundamencie, odwołując się do dobrych wzorów. I ludzie w kościele pierwszego wieku mieli ten luksus patrzeć na dobre wzory, bo lokalna wspólnota, taka jak nasza, im te wzory już zapewniała. I mogli się rozwijać w tą stronę. Mogli żyć inaczej niż poganie przodkowie. Mogli wzrastać w tym, co dobre. Więc pójście za Jezusem jest szansą, czyli rodzi pewną możliwość, że możesz żyć inaczej. Ale jak to jest z możliwością? Możesz z niej skorzystać, ale nie musisz. To, że w lokalnej wspólnocie są wzory, są ludzie, których małżeństwo jest wyjątkowe i możesz to obserwować, możesz ich pytać. To jeszcze nie znaczy, że każdy, kto na to patrzy, tak będzie wybierał, prawda? Więc za tym pierwszym wielkim pytaniem, jaką drogą idziesz przez życie, wiele od niego zależy, powstaje kolejne pytanie, równie ważne. Zaraz je odkryjemy. Wyświetlmy teraz taki pewien właśnie model, i przeczytajmy fragment z listu do Hebrajczyków. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych. Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Więc na tym wykresie widzimy dwie wartości. Mamy czas i mamy rozwój. Jeżeli człowiek idzie drogą za Chrystusem, mówi, jestem Jego uczniem, widzę dobre wzorce, to razem z biegiem lat powinien następować rozwój. Kościół Filipi w momencie pisania listu ma 10 lat, więc załóżmy, że na tym wykresie widzimy 10 lat. I mamy tutaj osoby, mamy Pawła, mamy Tymoteusza i mamy Filipian. 10 lat z ich życia. I widzimy, że rozwijają się, idą w stronę wzorca. Ale fragment, który mamy na lewym ekranie, pokazuje nam inną grupę ludzi. Adresatami listu są Hebrajczycy. Czytamy o nim, że ze względu na czas, czyli upłynęło 10 lat, powinni być tu, a są tu, są jak dzieci, czyli nie rozwinęli się. Minęły lata, Bóg zrobił wszystko, by oni się rozwinęli, mieli szansę żyć inaczej, ale z tej szansy nie skorzystali. Więc musimy to dobrze zrozumieć, że pójście drogą za Jezusem jest wspaniałą szansą dla człowieka, by zacząć wszystko od nowa, by żyć inaczej niż wcześniej, ale to jest dalej szansa. I ta różnica między Filipianami a Hebrajczykami. Ta różnica rodzi to drugie wielkie pytanie, które chcę dzisiaj zadać. A brzmi ono, jak korzystasz, czy jak korzystam z możliwości, które mam jako nawrócony człowiek. I to jest łatwo sprawdzić. Ze względu na czas powinieneś być blisko wzorca, ale lata minęły, niewiele się zmienia. Czyja to jest wina? Apostoł Paweł mówi, kto pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Jest też coś, co zależy od nas. Może marnujemy szansę, którą dostaliśmy od Boga. Patrząc na czas, jaki jesteś po nawróceniu, jak wykorzystałeś szansę, by rosnąć w stronę wzorca? W kościele pierwszego wieku osoby prowadzące wspólnotę, czy także odpowiedzialne za różne, często nawet techniczne sprawy, miały stanowić wzór dla młodszych w wierze. Dlatego, że w tamtej kulturze był ogromny deficyt dobrych wzorów. Znamy rzymskich władców, wiemy jak żyli. Młodzi ludzie, jeżeli o kimś wtedy słyszeli, to o nich. Wiemy jak rozpustnie żyli, jakim wartościom się oddawali. Więc nie było gdzie popatrzeć na dobry wzór. Więc Bóg to tak zaplanował, że w kościele ten wzorzec można dostrzec i to na własne oczy, nie w książce, nie w telewizji, ale na własne oczy. I w czasach dzisiaj, kiedy mamy kryzys autorytetów, możliwość patrzenia na dobre wzorce jest pewnym rodzajem zaszczytem. Więc Bóg to tak zaplanował, że we wspólnocie chrześcijan możesz nadrobić braki i deficyty, które narosły nawet przez wiele lat. Możesz zacząć od nowa, możesz patrzeć na dobre wzorce i je naśladować. I to nie chodzi o to, że w tym jest jakaś ludzka siła, że ci, którzy są już tym wzorem tutaj, to są wyjątkowi jako ludzie, więc będziemy ich naśladować. To Bóg dokonuje tego dzieła. On je zapoczątkował i On go dokończy. Każdy z tej sali, który wzorem już jest, to powie, to nie jest ze mnie. To dzięki łasce Boga jestem tym, kim jestem. Więc jak wykorzystujesz szansę, którą Bóg ci daje? To jest drugie pytanie, które zadaję. Zadajemy wiele pytań, patrząc w tekst, ale czasami tekst zadaje nam pytanie. Jak wykorzystujesz szansę, którą Bóg ci dał? Popatrz na swój czas i na swój wzrost, a będziesz wiedział. Na koniec przeczytamy fragment innego listu Pawła, w którym apostoł pokazuje, z jakich elementów wzorzec we wspólnocie się składa. Oczywiście fragment jest bardzo długi, przeczytamy tylko pierwszy werset i dokonamy prostej obserwacji. Resztę zachęcam, żeby trzeciego rozdziału listu do Tymoteusza przeczytać wieczorem w domu. Popatrzmy, 1 Tymoteusza 3. Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania. Oczywiście pierwsze skojarzenia to jest, biskup to jest jakieś stanowisko, tak? To jest jakaś władza. Tak się nam to kojarzy dzisiaj, ale nie kojarzyło się to w ten sposób wtedy. Tak? Zresztą wystarczy popatrzeć na ostatnie słowo tego wersetu, że bycie biskupem było pewnego rodzaju zadaniem, czyli odpowiedzialnością względem pozostałych. To nie było stanowisko. Nie chodziło w nim o zaszczyt, o bycie większym od innych. To tak jak ojciec chce być wzorem dla swojego dziecka i w sumie Bóg go do tego powołuje. To nie jest jakieś stanowisko. Więc co na temat wzoru możemy wyczytać z tego wersetu? Chciałbym zwrócić waszą uwagę na dwa słowa. Słowo dąży i pożąda. Pierwsze słowo mówi o dążeniu do czegoś w takim wymiarze praktycznym, czyli o obraniu celu i konsekwentnym dążeniu krok po kroku do tego. Wzorce są zapisane w Słowie Bożym, są widoczne wśród nas. Jako chrześcijanie mamy możliwość je obserwować i krok po kroku iść w ich stronę. I to jest nasze powołanie. Ale jest drugie słowo, pożąda dobrego zadania. I to słowo dopełnia znaczenia stawania się wzorem. Mówi ono o wewnętrznej sile i motywacji człowieka, by tym wzorem się stać. Każdy z nas, kto się nawrócił, dostał do serca od Boga silne pragnienia życia dla Niego. To słowo pożąda, mówi, jest to wewnętrzna motywacja człowieka, pragnienie, by stać się takim człowiekiem. Te dwie rzeczy są potrzebne, by zmierzać w stronę wzorca. Jedną zapewnił Bóg, dając pragnienie w nasze serca, by stawać się lepszymi. Drugie należy do nas, krok po kroku iść w kierunku wzorca. W czasach upadku autorytetów, deficytu autorytetów, to jest wielki zaszczyt móc patrzeć na dobre wzory. A jeszcze większy zaszczyt móc ten wzór stanowić dla młodszych pokoleń. Dla naszych dzieci, dla młodszych w wierze, dla tych, którzy przychodzą i słyszą Ewangelię po raz pierwszy. Do tej pory wzorców nie mieli albo brali je z dziwnych miejsc. Nie widzieli na własne oczy, tylko czytali, oglądali. Ale mogą ten wzorzec dostrzec tutaj. Nie dlatego, że jesteśmy wyjątkowymi ludźmi, jesteśmy zwykłymi, ale dzięki temu, że to Bóg dokonuje tego dzieła zbawienia, którego uświęcenie jest częścią, tak? I bierze człowieka z miejsca, w którym on jest i zmienia go krok po kroku przez 10, 15, 20 lat, aż ktoś stanowi wzór. Więc Bóg daje nam wspaniałe możliwości i to nie pochodzi od nas. Nie jesteśmy lepsi od innych. Nie jesteśmy bardziej wyjątkowi. Nie jesteśmy wzorcem sami z siebie. Stajemy się nim dzięki mocy Boga. I warto tą możliwość dobrze wykorzystać, bo nie chodzi tylko o nas, ale chodzi o młodsze pokolenia. Jak w liście do Hebrajczyków, słabo z wzorcami. Inni patrzą na słaby wzór, powielają słaby wzór. Nie ma z tego wiele dobrego. Filipianie są przykładem wspólnoty, która bardzo dobrze korzysta ze wzoru, który widzi w Pawle, w Tymoteuszu. I dlatego poznajemy teraz ich list. Na kolejnym wykładzie za 2 tygodnie znowu zaobserwujemy, w jaki sposób Filipianie skorzystali ze wzorca, jaki zostawił apostoł Paweł. Zresztą apostoł Paweł marzył, żeby do nich przybyć. Tak? Dlaczego? Chciał dopełnić tego, czego brak ich wierze. Nawet mówi, nie da się tego zrobić za pomocą listu, muszę być osobiście. I tak jest. I dziękuję Bogu za to, że jako wspólnota mamy ten zaszczyt stanowić pewien wzór. Gdzie indziej znajdziemy wzór? Nie chodzi o to, żeby ocenić świat na zewnątrz, że on sobie nie radzi w małżeństwie czy gdzieś. To nie chodzi o osąd. Chodzi o realną możliwość patrzenia na wzorce w dzisiejszym świecie. Ona praktycznie nie istnieje. Więc zadaliśmy dzisiaj tekst. Filipian zadał nam 2 ważne pytania i odpowiedź nie padnie tutaj ze sceny, no bo musi wypłynąć z serca każdego z nas. Jaką drogę wybieram? Czy jest to droga za Bogiem, ufając Jemu, Jego obietnicom? Czy wybieram drogę o własnych siłach? Bóg szanuje nasz wybór. 2 pytanie. Jeżeli jestem człowiekiem nawróconym, jak wykorzystałem do tej pory szansę, by stać się wzorem dla młodszych? Patrzę na czas, patrzę na wzrost, oceniam. Warto dobrze tę szansę wykorzystać. Dziękuję.